Dobre relacje każdego dnia. Dzisiaj z okazji święta żniw wspominamy, bracia i siostry, trud i pracę i wysiłek rolników, którzy w pocie czoła, jak wierzę, z pilnością i staraniem wykonywali swoje rolnicze obowiązki, by mogli sami oni, jak również i wszyscy inni ludzie, korzystać z tak licznych i różnorodnych owoców ziemi. Święto żniw, jak wierzę, jest okazją do podziękowania. Podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. Tę pracę doceniają nie tylko ludzie wierzący, ale też i nasze władze państwowe różnego szczebla, organizując uroczystości, święta plonów, czy tak zwanych dożynek. Szkoda tylko, że w czasie takich uroczystości na ogół nie wspomina się tego, od którego wszystko zależy. W takich uroczystościach chwali się człowieka, ale nie dziękuje się Bogu jako dawcy wszelkiego dobra, bez którego życie, jak wiemy, życie człowieka na ziemi byłoby niemożliwe. Nie chcemy popełniać tego błędu i tej niegodziwości, dlatego też zebraliśmy się tutaj, bracia i siostry, po to, by przede wszystkim Bogu podziękować za codzienny chleb. Miliony ludzi na świecie codziennie modlą się modlitwą pańską. Dzisiaj myśmy się też tą modlitwą modlili, Ojcze nasz. A tam mamy skierowaną prośbę do Boga, jak pamiętamy, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, nie nawet na jutro, na dzisiaj. I w sytuacji, że chleba mamy zawsze dostatek i nigdy go nie brakuje, przynajmniej w naszym kraju, to jakże nie bylibyśmy w stanie nie tylko świętoplonów, ale też w codziennych modlitwach nie dziękować Bogu za to, że codziennie żywi miliardy ludzi na całym świecie, w tym żywi i nas, każdego z osobna. Biblia powiada tak, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Czasem myślimy odwrotnie, że to nasza ziemia. Nie, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Musimy więc zdawać sobie sprawę z tego, że głównie od Boga zależy, czy ziemia wyda swój plon i czy wystarczy go dla każdego mieszkańca ziemi. On syła deszcz i sprawia, że świeci słońce. On sprawia i czuwa, by i deszczu, i słońca było tyle, ile należy. Nie mamy na to wpływu. Rolnicy najlepiej wiedzą, że kłopot ze zbiorami zaczyna się wtedy, gdy jest albo za dużo deszczu, albo wtedy, gdy świeci słońce i panuje susza. Ponadto on daje wzrost ziarna. Rolnik może posadzić, może posiać, ale wzrost daje jedynie Bóg. I gdyby nie jego błogosławieństwo i jego hojna ręka, nie mielibyśmy chociażby tego, co dzisiaj mamy. Bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego psalmista Dawid, który żył prawie 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, a pisał on pięknie o naszym Panu, który właśnie wszystkiego daje nam pod dostatkiem. Posłuchajcie, psalm 65, od 10 do 14 wiersza, psalmista Dawid powiada tak. Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i zbogacasz obficie. Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz zboże ich, albowiem tak ją przygotowujesz. Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom, wieńczysz rok dobrocią swoją, a drogi twoje ociekają tłustością. Stepowe pastwiska obficie są zraszane, a pagórki przepasują się weselem, łąki przyodziewają się stada owiec, a doliny okrywają się zbożem, wykrzykują radośnie i śpiewają. Kto wykrzykuje radośnie i śpiewa? Łąki? Pastwiska? Owszem, cała przyroda chwali Boga. Jest tylko pytanie, czy my potrafimy do tego chóru dołączyć i też skłonić nasze głowy, skłonić nasze kolana, aby podziękować Bogu za to, co otrzymujemy z Jego ręki. Przed chwilą czytaliśmy psalm 145. Tam były słowa, które powiadały, oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają. Twoje oczy też? Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Piękny werset. Pan Bóg nasyca do woli wszystko to, co żyje. I Bóg również obiecał ludziom. I to jest jego zapewnienie. obiecał ludziom żyjącym na tej ziemi, że dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Jako ludzie nie mamy zupełnie wpływu na to, czy będzie zimno, czy gorąco. Nie mamy też wpływu na pory roku. One się zmieniają niezależnie od tego, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Nie mamy wpływu też na to, że Ziemia obraca się dookoła swojej osi w ciągu 24 godzin i mamy dzień, a potem noc. Jednak w sprawie siewu i żniwa możemy być pewni, że Bóg, który czuwa nad każdą sprawą, dał człowiekowi pewne zadania i oczekuje, że człowiek będzie wykonywał zleconą mu pracę. Kiedy Bóg stwarzał człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, człowiek nie musiał się martwić o to, czy i co będzie jadł. Wszystko, co potrzebne było do życia, było w zasięgu jego ręki. Człowiek mógł wieść naprawdę rajskie życie. Ale człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, jak wiemy, i został wygnany z Bożego raju. Teraz ziemia z powodu grzechu człowieka została przeklęta. Czytamy w Bożym Słowie słowa, które Bóg rzekł do pierwszego człowieka po jego upadku w grzech. Posłuchajcie tych słów. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 17-19. A do Adama rzekł Pan Bóg, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Od tego momentu Adam, a po nim następne pokolenia, w pocie czoła mieli uprawiać ziemię, by wydawała odpowiedni owoc i by karmiła koronę stworzenia. Owa walka, by ziemia nie wydawała tylko cierni i ostów, ale przynosiła powszedni chleb, trwa aż dotąd przez całe życie człowieka, dopóki ten nie wróci tam, skąd został wzięty. Dlatego też dzisiaj mówimy o trudzie rolnika. To on musi najpierw przygotować ziemię, zaorać ją, pousuwać z niej kamienie, zasilić nawozami, potem posiać ziarno. I co potem? I co potem? Co następnego dnia od zasiania ziarna? Czy są już żniwa? To tylko w dawnym Związku Radzieckim zdarzyło się tak, że jednego dnia sadzono kartofle, by następnego dnia były wykopki, tak? I w ten sposób normy pracy zostały wykonywane ponad 100%. I w ten sposób ziemia rodziła 12 razy do roku. Tak? Posadzili, następnego dnia wykopali. By ziarno wydawało swój plon, musi po pierwsze obumrzeć. Po drugie, musi upłynąć jakiś czas, by wyrosło i by było gotowe do żniwa. Co pozostaje rolnikowi w czasie pomiędzy siewem a zbiorami? Co mu pozostaje? Pozostaje przede wszystkim czekanie. Pozostaje oczekiwanie. W tym czasie rolnik może jedynie doglądać swego pola. Jeśli jest maleńkie pole, to ewentualnie podlewać je, usuwać chwasty, nawozić to odpowiednimi preparatami, czy postawić strachy na wróble, by ptaki nie zwydziobały ziarna. Ale rolnik nie jest w stanie sprawić, by było odpowiednio dużo deszczu, wilgoci, czy też słonecznego ciepła. Rolnik nie jest w stanie sprawić również tego, by ziarno wzrosło. Wzrost daje Bóg. Dlatego też Pismo Święte mówi o cierpliwym oczekiwaniu rolnika. Apostoł Jakub w swoim liście zachęca nas do cierpliwego oczekiwania Dnia Pana, podobnie jak rolnik cierpliwie oczekuje owocu ziemi. Pisze tak, posłuchajcie, list Jakuba, 5 rozdział. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Jakub pisze o cierpliwym oczekiwaniu rolnika. Ten czas pomiędzy zasiewem a zbiorem jest nacechowany wielką niepewnością, czasem obawem, czasem strachem. Każdego dnia rolnik wypatruje się w niebo, czy spadnie deszcz, czy będzie grzało słońce, czy może grad, przymrozek albo potężny wicher nie zniweczy jego trudu. Oczywiście może codziennie doglądać swoje poletko. Nie może jednak oprócz tego, co już zrobił, cokolwiek zrobić więcej. Musi cierpliwie czekać, oczekiwać dnia, kiedy będzie mógł żąć obfity plon i weselić się w sercu swoim tym, co ziemia wydała. Cierpliwie oczekiwanie to dość bolesny proces. Ktoś to ładnie ujął, kiedy powiedział: cierpliwość to drzewo o bardzo gorzkich korzeniach, ale niezwykle słodkich owocach. Piękne zdanie, podoba mi się to. Cierpliwość to drzewo o bardzo gorzkich korzeniach, ale niezwykle słodkich owocach. Cierpliwość przynosi owoce. One nie rodzą się z dnia na dzień. Potrzeba czasu i samozaparcia, by oczekiwać na ten właściwy czas Bożego działania. Niestety żyjemy w świecie otoczeni kulturą, jak to ktoś powiedział, fast foodów. Wszystko musi być szybko. Nikt nie ma czasu czekać, każdy się spieszy. Kiedy coś idzie wolno, zaczynamy się napędzać, denerwować, złościć, po prostu okazywać zniecierpliwienie. Wszystko musi być tu i teraz. Cierpliwość jest deficytowym towarem. Może bywają jeszcze wyjątki, ktoś potrafi żyć na zwolnionych obrotach, ale to raczej ludzie o charakterze flegmatycznym. Zasada dzisiejsza brzmi: szybko, łatwo i przyjemnie. Być może dlatego dziś Słowo Boże przypomina nam tę prawdę związaną z życiem rolnika, który cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi. Rolnik nie oczekuje plonów w zimie ani na wiosnę, ale przychodzi późne lato, a potem jesień, kiedy następują żniwa i zbiory. Również święta żniw, zbory organizują w tym czasie, kiedy to po okresie siania następuje okres żęcia i zbierania tego, co ziemia wydała. Ta lekcja z listu Jakuba mówi nie tylko o cierpliwości rolnika, ponieważ zachęca, by cierpliwość nie tylko miała miejsce w życiu rolnika, ale w życiu każdego wierzącego człowieka. Czytamy to zalecenie Jakuba. Pozwólcie, że jeszcze raz je przeczytam. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, a spadnie wczesny, później deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Przyjście Pana jest bliskie. Cierpliwość potrzebna jest również w oczekiwaniu na przyjście Pana. Jakub powiada: bądźcie cierpliwi. Można bowiem stracić cierpliwość. I zatem idzie także wiarę, jakoby Bóg zapomniał o wypełnieniu swojej obietnicy. W dniach ostatecznych pojawią się ludzie, którzy Biblia określa jako szyderców, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości, mówiących: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Przy tej okazji apostoł Piotr również mówi o cierpliwości naszego Pana. To nie tylko my mamy być cierpliwi, ale na wzór Boży, bo On jest również cierpliwy. A w czym przejawia się cierpliwość naszego Pana? Posłuchajmy tego, co mówi Piotr. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Mówi się, że Pan Bóg jest długo cierpliwy. Król Dawid w psalmie 103 powiada: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. I to prawda, choć z pewnością każda cierpliwość ma swój koniec i wyczerpuje się. Starzy ludzie powiadali, pewnie znamy to powiedzenie: Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Nierychliwość oznacza cierpliwość. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał o ludziach lekceważących dobroć i cierpliwość Pana. Pisze Paweł tak: albo może lekceważysz do bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Boża dobroć prowadzi każdego z nas do upamiętania. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Są niestety ludzie, którzy lata lekceważą nawoływanie Pana. Sądzą, że Boża cierpliwość nigdy się nie skończy, że na nawrócenie mają jeszcze czas, że będą o tym myśleć na starość, jak przejdą na emeryturę. Jednak Jego łaskawość i dobroć i cierpliwość naszego Pana może się skończyć w chwili, kiedy się tego najbardziej nie spodziewamy. Czy pamiętamy o tym? Bóg daje nam szansę w naszym życiu, dopóki żyjemy, abyśmy się nawrócili do Niego, abyśmy się z Nim pojednali i On cierpliwie czeka na decyzję każdego z nas. Z kolei, kiedy pisze o ludziach wierzących, oczekujących swego Pana, pisze tak. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Oczywiście ten tekst mówi o oczekiwaniu na ów największy i najważniejszy dzień naszego spotkania się z Panem. Dlatego też Pismo mówi o cierpliwości, albowiem wytrwałości wam trzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Czas cierpliwego oczekiwania zawsze wiąże się z cierpieniem, z wątpliwościami, z zniechęceniem, niepewnością, czy faktycznie Bóg wypełni to, co obiecał, wypełni swoją obietnicę. Co do zbawienia raczej nie mamy wątpliwości, ale przecież cierpliwość potrzebna jest również w oczekiwaniu na inne Boże obietnice dotyczące codziennego naszego życia. Na przykład Bóg powiedział, że zbawi całe nasze domy. Ileż można czekać na dzień zbawienia męża, żony, dzieci? Bóg obiecał pomoc chorobie. Czy ona nigdy się nie skończy? Bóg obiecał, że będzie troszczył się o moje dobro. Tymczasem ja straciłem pracę, zostawił mnie mąż, zawaliłem studia, w pracy znów ominąłem podwyżka, uległem poważnemu wypadkowi. Czy w takich sytuacjach jestem w stanie cierpliwie czekać na rozwiązanie Boże? Wiem, że trudno, że chcielibyśmy natychmiast, by Bóg zaradził każdej sytuacji. Ileż można czekać? Czy cierpliwe oczekiwanie nie sprawia bólu? Kiedy zmagamy się z takimi problemami, spójrzmy na owoce ziemi. Czy wyrosły jednego dnia? Czy rolnik nie musiał cierpliwie oczekiwać cennego owocu ziemi? Jednak przychodzi czas żniw, przychodzi dzień radości, przychodzi dzień zwycięstwa i wesela. Boże obietnice są pewne i prawdziwe. Ludzie nie dotrzymują swoich przyrzeczeń, składanych obietnic, ale nigdy nie Bóg. Jego tak jest zawsze tak, Jego nie jest zawsze nie. Dlatego też mamy Jego zachętę. Artur list do Hebrajczyków pisze tak, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Byście się stali naśladowcami przez wiarę i cierpliwość tych, którzy odziedziczyli obietnicę. Jak to czasem wygląda w praktyce? Popatrzmy na kilka przykładów. Patriarcha Józef czekał 13 długich lat. Sprzedany przez swoich braci jako niewolnik do Egiptu, potem posądzony o niecny czyn, oskarżony przez żonę Potyfara, znalazł się w więzieniu na długie lata. Ale Bóg nie zapomina o tych, którzy są Mu wierni. Nadszedł dzień wywyższenia. Józef został człowiekiem numer 2 w Egipcie. W końcu to on przyczynił się do ocalenia od głodowej śmierci swoją rodzinę. Warto było cierpliwie oczekiwać na Bożą interwencję. Albo popatrzmy na naszego ojca wiary, Abrahama. Bóg złożył obietnicę dotyczącą jego potomstwa. Czy pamiętamy, ile lat musiał czekać Abraham na jej wypełnienie? Aż 25 lat. 25 lat. Czy bylibyśmy w stanie tak długo czekać? Czy nie obrazilibyśmy się na Boga z powodu niepewności, niecierpliwości w spełnieniu obietnicy? Czy w życiu Abrahama spotykamy momenty zniecierpliwienia? Tak, spotykamy, ale pozostał wierny i oczekujący wypełnienia obietnicy Boga. Na kartach Starego Testamentu spotykamy również innego męża Bożego, Mojżesza. Wydawało mu się, że w sile jego wieku, gdy skończy 40 lat, będzie w stanie bronić krzywdzony jego naród. Ale to nie był czas, Boży czas dla niego. Ten przyszedł dopiero po następnych 40 latach, a więc musiał czekać Mojżesz 40 lat, aby Bóg mógł go użyć w swoim dziele wyprowadzenia narodu izraelskiego z egipskiej niewoli. Czy przez te owe 40 lat czekania nie można zwątpić? Można. Ale Bóg ma swój czas, który z pewnością nastanie, by spełniła się Jego wola. Nawet jeśli chodzi o Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak Bóg zaplanował, by Jego Syn, zanim podejmie służbę i wykona Jego plan, upłynie 30 lat. Czy Jezus nie mógł podjąć swojej służby wcześniej? Okazuje się, że Bóg inaczej mierzy czas, niż my zwykliśmy to robić. Dlatego też pozostaje nam cierpliwe oczekiwanie. Te przykłady jednak mogą być dla nas pocieszeniem, bracia i siostry. Bo pomyślcie, jeśli Bóg każe nam czekać, to jesteśmy w doborowym towarzystwie takich mężów Bożych jak Abraham, Józef, Mojżesz czy sam Jezus Chrystus. W obliczu jakichkolwiek trudności zaufaj Panu. On nigdy się nie spóźnia. On wszystko dobrze czyni w swoim czasie. Czas żniw jest czasem zwycięstwa. Jest nagrodą za cierpliwe oczekiwanie. Czy potrzebujemy takich okresów czekania, oczekiwania, wyczekiwania? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oczekiwanie w cudzysłowie produkuje jeden z pięknych owoców Ducha Świętego, jakim jest cierpliwość. Apostoł Paweł się do Galacjan, wymieniając owoce Ducha, powiada tak. Owocem Ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość i parę jeszcze innych wymienia tam dobrych owoców. Te owoce nie pojawiają się w chwili, gdy zostają zasiane na polach naszych serc. Boży Duch zasiewa ziarna, które wzrastają na glebach ludzkich serc. Naszym zadaniem jest, by te ziarna nie zostały zagłuszone przez chwasty, ciernie, by nie zostały wydziobane przez ptaki czy zdeptane przez innych ludzi. Naszym zadaniem jest prosić Pana o wczesny i późny deszcz, by te posiane ziarna wzrastały w naszych sercach, byśmy mogli cierpliwie oczekiwać ich wzrostu i pełnego owocu. Okres cierpliwego oczekiwania to również okres, kiedy Bóg daje wzrost, troszczy się o swoje rośliny. Ewangelia Jana przedstawia Ojca w niebie jako winogrodnika. Pamiętamy ten obraz z 15 rozdziału. Tenże winogrodnik każdą latorość, która nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Dzisiejsze święto przypomina nam, że Bóg oczekuje dobrych, pięknych owoców naszego życia. Nie interesują go tylko zielone liście, figi, jak owym wydarzeniu w dniu, kiedy Jezus szukał owocu na drzewie leśnej figi, ale nie znalazł. Czy pamiętamy, co zrobił z tym nieowocującym drzewem? Pamiętamy. Okres pielęgnacji roślin wymaga czasu, pracy, cierpliwości, okopywania, nawożenia, odcinania, wycinania, oczyszczania. Te procesy nie są bezbolesne. Czasem bardzo bolą, ale są konieczne, by przynieść obfitszy owoc. Ostatnio moja małżonka zwróciła uwagę na naszą jabłoń. Wprawdzie w tym roku nie miała za dużo owocu, ale jak nigdy były one bardziej dorodne. Powiada do mnie, na wiosnę wzięłam sekator i cięłam bez miłosierdzia. Cięłam i cięłam. Pewnie bolało to naszą jabłonkę, ale owoc jest nieporównywalnie pełniejszy, dojrzalszy i piękniejszy. Tak i w naszym życiu. Ogrodnik Boży przycina, czyści, pali to, co nie przynosi owocu. To bolesny proces, ale konieczny. Dobrze jest, gdy człowiek takiemu procesowi się poddaje, gdy się nie buntuje, gdy potrafi przyjąć Boże przycinanie jako sytuację i rzecz konieczną i najlepszą dla niego. Ale może być tak, bracia i siostry, że pomimo tych Bożych zabiegów człowiek nie jest w stanie przynieść dobrych owoców. Prorok Izajasz w 5 rozdziale swej księgi zapisał tekst, który nazywamy pieśnią o winnicy pańskiej. Pewnie znamy ten tekst. Słowa tej pieśni opowiadają o oblubieńcu, który zasadził winnicę na urodzajnym wzgórku, przekopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy. Nic dziwnego, że oczekiwał, że wyda szlachetne grona. Powiada dalej, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. I za chwilę będziemy czytać o tym, co Pan Bóg zrobi z tą winnicą. Ale może i to pytanie dzisiaj należałoby powtórzyć. Cóż jeszcze mogę uczynić dla mojej winnicy? Co jeszcze Pan musi zrobić dla mnie, dla Ciebie, byś wreszcie mu się podporządkował, byś wreszcie poszedł za Nim, byś się z Nim pojednał? Co jeszcze Bóg potrafi, czy też powinien zrobić? Czy możesz sobie na to pytanie odpowiedzieć? Jak to wygląda w Twoim życiu? Jak myślimy, co w tej sytuacji zrobił właściciel winnicy, kiedy zasadził dobre szczepy, a winnica przynosiła złe owoce? Czy powiedział sobie tak, trudno, nie wyszło mi, nie udało się, szkoda mojej pracy, mego wysiłku, kosztów, jakie ponosiłem. Niech sobie dalej winnica sama radzi, niech zostanie tak, jak jest, nie będę reagował. Nie ma dobrych owoców, więc muszę się z tym pogodzić i zaakceptować taki stan. Widocznie tak być musi. Czy tak powiedział winogrodnik? Nie. Izajasz dalej pisze o owej winnicy i o tym, co zrobi z nią ów właściciel winnicy. Pisze tak. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Na to nakażę obłoków, by nie spuszczały na nią deszcz. Możemy być spokojniejsi, bo prorok wskazuje, że tą winnicą jest dom izraelski. Mężowie judzcy, jego ulubiona latorość. Ale czy to jednak znaczy, że Bóg nie oczekuje dobrego owocu w naszym życiu? Święto Żniw, jak wierzę, jest wspaniałym czasem, kiedy możemy Bogu podziękować za Jego wierność, miłość i zaopatrzenie. Kiedy możemy okazać Mu wdzięczność za to, że nas karmi, żywi, troszczy się o nasz ziemski byt. Ale też wierzę, że Święto Żniw jest przypomnieniem dla mnie i dla każdego z nas, iż dobry Bóg, który daje wspaniałe dary, oczekuje od nas dobrych owoców. I nie jest to kwestią obojętną, czy owocujemy, czy nie owocujemy, czy też jakie owoce przynosimy. Bóg oczekuje dobrych owoców. Jego trud nie może pójść na marne. Bóg oczekuje, że nasz wysiłek, nasze staranie będą podobne do pracy i trudu rolnika, bo wtedy, gdy wykona swoje powinności, będzie mógł cierpliwie oczekiwać dobrego plonu. Patrząc na te owoce ziemi, dziś mamy lekcję poglądową, jakich owoców Bóg szuka w naszym codziennym życiu i służbie dla Niego. Nie nadużywajmy Bożej cierpliwości. Pozwólmy Mu, by pracował nad naszym charakterem, naszymi myślami, naszą mową, naszymi działaniami, naszymi planami, byśmy mogli cieszyć się razem z naszym Panem obfitym życiem, dobrym owocem przynoszonym ku Jego chwale. Czy jest to Twoje też pragnienie? Chcemy się o to modlić, bracia i siostry. Nie mamy dzisiaj może za wiele czasu, aby modlić się w sposób indywidualny, ale chciałbym zaprosić wszystkich, abyśmy powstali w tym momencie i abyśmy dołączyli do modlitwy, którą wzniosę w imieniu nas wszystkich. Nie mamy takiego zwyczaju w naszym zborze, ale może dzisiaj to też zróbmy. Jeśli też w czasie mojej modlitwy to chciałby półgłosem Bogu podziękować, bo nie miał dzisiaj okazji modlić się i powiedzieć, Boże, ja Ci też dziękuję za chleb powszedni. Dziękuję Ci za to, że mam co jeść, że moja rodzina jest zaopatrzona. To niech to zrobi takim półszeptem, półgłosem, abyśmy dzisiaj z ust wielu ludzi zbawionych mogli oddać Bogu chwałę i cześć. To jest piękne, kiedy przychodzimy do Kościoła nie tylko po to, aby słuchać Bożego Słowa, ale przychodzimy też po to, aby otworzyć nasze usta, aby otworzyć nasze serce, abyśmy mogli Bogu podziękować za to, co z Jego ręki każdego dnia otrzymujemy. Módlmy się. Nasz Panie Boże, gorąco dziękujemy Ci, że to Ty jesteś tym Bogiem, który karmisz nas, który nas żywisz, który zaopatrujesz w każdą potrzebną rzecz na tej ziemi. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoja wierność sięga obłoków. Panie, dziękujemy Ci, że od początku istnienia człowieka, nawet i wtedy, kiedy odwrócił się od Ciebie, Ty troszczysz się o niego, Ty dbasz o niego, Panie, i Ty chcesz, aby z Tobą współpracował. Panie, pozwól nam być mądrymi w tym. Panie, pobuntowali, ale mogli przyjąć wszystko z radością, wiedząc, że to, co czynisz w naszym życiu, służy ku naszemu dobru. Pomóż nam to rozumieć, Panie. Pomóż, abyśmy dzisiaj mogli Tobie wyznać to, że jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za to wszystko, co z Twojej ręki otrzymujemy. Chwała Ci za to, Panie. Chwała Ci za to, że Ty jesteś wśród nas. Chwała Ci, że Cię poznaliśmy. Chwała Ci, Panie, że pozwalasz otwierać nasze serca, nasze usta, abyśmy okazali Ci wdzięczność. Ucz nas cierpliwości, oczekiwania na ten dzień, kiedy się spotkamy z Tobą, kiedy już wiecznie będziemy Cię tam, po drugiej stronie ziemi, w niebie, wielbić Cię i sławić jako naszego Boga. Dzięki Ci, Panie, że zachęcasz nas do cierpliwego oczekiwania. Pomóż nam patrzeć na cierpliwość rolnika. Pomóż nam patrzeć na Twoją cierpliwość i nie daj, Panie, abyśmy ten czas przegapili, abyśmy się nie nawrócili do Ciebie, abyśmy nie pojednali się z Tobą. Dzisiaj szczególnie Cię proszę o tych, którzy jeszcze się wahają, którzy jeszcze stoją na zewnątrz Kościoła, Panie. Spraw, aby mogli wejść do Niego. Spraw, abyśmy wspólnie razem mogli Cię wywyższać jako naszego Pana, Zbawiciela w Jezusie Chrystusie. Amen.